Wracamy do dziejów apostolskich i przeczytajmy czwarty rozdział od 32 wersetu i do 5 rozdziału 11 wersetu. Więc dwa trudne, bardzo trudne fragmenty. Oczywiście nie zajmiemy się obydwoma, ale tylko jednym. Ale żeby mieć kontekst, to przeczytajmy jakby całość tej historii. Cała rzesza tych, którzy uwierzyli, miała jakby jedno serce i jedną duszę. Nikt też nie nazywał własnym tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z ogromną mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszystkim towarzyszyła wielka łaska. Nikt między nimi nie cierpiał niedostatku. Ci bowiem, którzy byli właścicielami gruntów lub domów, sprzedawali je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli je u stóp apostołów. Tak zgromadzone środki rozdzielano każdemu zgodnie z tym, jaką miał potrzebę. Tak uczynił Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co można przetłumaczyć jako syn Zachęty. Był on lewitą rodem z Cypru. Po sprzedaniu swojej roli przyniósł pieniądze i położył u stóp apostołów. Pewien człowiek natomiast imieniem Ananiasz wraz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i potajemnie, lecz za wiedzą swej żony, zachował dla siebie część zapłaty. Resztę przyniósł i położył u stóp apostołów. Wówczas Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan napełnił twoje serce tak, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część zapłaty za rolę? Czy gdy należała do ciebie, nie miałeś do niej prawa własności? A po sprzedaży, czy nie mogłeś zarządzać pieniędzmi według swojej woli? Co sprawiło, że przyzwoliłeś w swoim sercu na taki czyn? Okłamałeś nie ludzi, lecz Boga. Gdy Ananiasz usłyszał te słowa, padł martwy. Tych wszystkich natomiast, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. Młodsi wiekiem zajęli się zmarłym, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. Po mniej więcej 3 godzinach nadeszła żona Ananiasza, nieświadoma tego, co się stało. Piotr zapytał ją: powiedz mi, czy za tyle pieniędzy sprzedaliście rolę? Tak, za tyle, odpowiedziała. Piotr na to: co się stało, że zmówiliście się, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Ci, którzy pogrzebali twojego męża, zbliżają się do drzwi, ciebie też wyniosą. Na te słowa Safira natychmiast padła martwa u nóg Piotra. Gdy weszli młodzi i stwierdzili, że już nie żyje, wynieśli ją i pochowali obok męża. Wydarzenie to sprawiło, że wielki strach ogarnął cały Kościół oraz wszystkich, którzy o tym usłyszeli. To jest Boże Słowo. Więc z czym mamy tutaj do czynienia? Tak, trudny fragment. Można by powiedzieć, bardzo trudny fragment. Być może jest ktoś tutaj na sali, komu ten fragment w ogóle nie pasuje. Tak? Marcinowi Lutrowi, słynnemu reformatorowi, na przykład nie pasował list do Jakuba, który mówi, że zbawienie nie jest wyłącznie z wiary, ale też z uczynków. Oczywiście Jakub mówi to w pewnym kontekście, w odpowiednim kontekście, co sprawia, że to, co Jakub napisał, nie przeczy w żaden sposób temu, co napisał na temat zbawienia z łaski przez wiarę apostoł Paweł w liście do Rzymian czy w liście do Galacjan. Te listy się po prostu uzupełniają, ponieważ Jakub mówi, że wiara, która nie prowadzi do posłuszeństwa Bogu, która nie prowadzi do posłuszeństwa Chrystusowi, czyli jest wyrażona poprzez uczynki posłuszeństwa, czy wynikające z posłuszeństwa, taka wiara nie zbawia, jest martwą wiarą. W każdym bądź razie Luter miał problem z tym listem. Ale Luter, pomimo swoich obiekcji, a te wyrażał w swoim komentarzu na przykład, czy we wstępie do tego listu, nie próbował usunąć tego listu z kanonu Nowego Testamentu. Tak samo dziś. Ktoś może mieć problem z tym fragmentem, szczególnie z tą historią o Ananiaszu i Safirze, bo wydawałoby się, że ta historia no, w ogóle tutaj nie pasuje. Jak coś takiego może mieć miejsce? Bóg, prawda, posyła syna, który rodzi się w Betlejem, mamy miłość, która, prawda, rozświetla ciemność, czy światło, które przychodzi na świat rozświetlać ciemność, mamy miłość Boga, prawda, okazaną w Chrystusie, a tutaj mamy taką historię, gdzie Bóg uśmierca dwoje wierzących ludzi. Więc to jakby wydaje się, że nie pasuje do Boga Nowego Testamentu, do Ducha Nowego Testamentu. Niemniej jednak, no Łukasz napisał te rzeczy i to napisał je w natchnieniu Ducha Świętego, zatem należy uznać, że one były ważne, że nie tylko dla Łukasza, ale też i dla Ducha Świętego, więc jako czytelnicy no, powinniśmy się z tym fragmentem zmierzyć i spróbować zrozumieć ten fragment, no, aby się móc czegoś nauczyć o Bogu. Apostoł Paweł mówi nam, że całe Pismo przez Boga jest natchnione. To znaczy, że ten fragment też zalicza się do tego natchnionego tekstu. W związku z tym nie wolno nam przejść obojętnie obok niego. Czy fragment jest łatwy, czy jakiś fragment jest trudny, to nie powinno mieć dla nas znaczenia. Powinniśmy kochać i czytać całe Pismo Święte, ponieważ ono jest natchnione przez Boga. Więc no, zmierzmy się z tym fragmentem, z tymi dwoma trudnymi historiami, czy wydarzeniami, no nie wydarzeniami, ale opisami. Ale najpierw, żeby zrozumieć historię o Ananiaszu i Safirze, to trzeba zobaczyć, jak funkcjonował zbór w Jerozolimie w tamtym czasie, żeby móc później mieć właśnie właściwe zrozumienie kontekstu i całej tej sytuacji. A przypomnę tylko, że mówimy o okresie pomiędzy wniebowstąpieniem Jezusa a ukamienowaniem Szczepana, czyli to jest okres mniej więcej 2 lat. Więc w tym czasie widzimy, jak zbór w Jerozolimie funkcjonuje. I ten fragment, który przeczytaliśmy, możemy podzielić na 2 lub 3 części. Pierwsza część to wersety od 32 do 35 i mamy tu pokazane właśnie, jak funkcjonował zbór w tamtym czasie, zbór w Jerozolimie. I druga część, którą możemy podzielić na 2 części, tak? Druga część, którą możemy podzielić na 2 części, to 2 historie Józefa, zwanego Barnabą, który sprzedał swoją rolę, i Ananiasza i Safiry, którzy też sprzedali swoją nieruchomość. Ale zanim do tego przejdziemy, za tydzień będziemy mówić o Ananiaszu i Safirze, a dziś chciałem zająć się zborem w Jerozolimie. Wiemy z tego, co już przeczytaliśmy wcześniej, że w Jerozolimie zaczęło się prześladowanie chrześcijan. Na razie jest to bardzo łagodne prześladowanie, które w swojej formie ograniczyło się do zakazu głoszenia Chrystusa wydanego uczniom przez przywódców religijnych ówczesnych pod groźbą kary. I uczniowie nie zastosowali się do tego zakazu, zawołali do Boga o odwagę w głoszeniu Słowa Bożego i Bóg natychmiast odpowiedział na tę prośbę, zostali napełnieni Duchem Świętym i z całą odwagą i przekonaniem głosili Chrystusa. I potem Łukasz umieszcza kolejną informację dotyczącą zboru w Jerozolimie. Wersety od 32 do 35, one mówią nam, nie mówią nam, jaki jest przedział czasowy opisywany, ale możemy wnioskować, że Łukasz mówi nam o jakimś okresie po tym, jak uczniowie wrócili sprzed Wysokiej Rady, kiedy zostali napełnieni Duchem Świętym, jak przez kolejne kilka miesięcy funkcjonowali, czy jak zbór funkcjonował. Więc wróćmy do tego. Cała rzesza tych, którzy uwierzyli, mieli jakby jedno serce i jedną duszę. Nikt też nie nazywał własnym tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z ogromną mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszystkim towarzyszyła wielka łaska. Nikt między nimi nie cierpiał niedostatku. Ci bowiem, którzy byli właścicielami gruntów lub domów, sprzedawali je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli je u stóp apostołów. Tak zgromadzone środki rozdzielano każdemu zgodnie z tym, jaką miał potrzebę. Więc widzimy, że zbór w Jerozolimie charakteryzował się przede wszystkim jednością. Łukasz mówi o jednym sercu i jednej duszy wszystkich wierzących. Cała rzesza wierzących, nie wiemy ile ich dokładnie było, ale możemy wnioskować z tego, co wcześniej było napisane w Dziejach Apostolskich, że było tam kilka tysięcy osób. Więc cała rzesza wierzących funkcjonowała, można powiedzieć, jak jeden organizm. Mieli jedno serce i jedną duszę. Możemy też powiedzieć, że funkcjonowali w ramach jednego organizmu, jakim był zbór, kościół lokalny. W tym zborze byli różni wierzący. Byli bogaci, byli biedni, sądząc z kontekstu. Byli wykształceni i niewykształceni, możemy założyć spokojnie. Ale to, co ich wyróżniało jako chrześcijan, to jedność, jaka panowała pomiędzy nimi. Jak bardzo byli jedno, jak bardzo mieli jedno serce i jedną duszę, jest pokazane przez fakt, że nikt nie nazywał własnym tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Oprócz szczególnej jedności widzimy, że apostołowie składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Bóg, widać, w szczególny sposób potwierdzał ich świadectwo, ich głoszenie. Nie wiemy, ile osób się nawróciło w tym czasie, czy w ogóle jakieś osoby się nawróciły, ale możemy założyć, że tak było, że jakieś osoby się nawróciły, skoro z wielką mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa. Ale to nie jest jakoś istotne. Łukasz nie podaje nam szczegółów, w związku z tym nie musimy się nad tym zastanawiać. Widzimy też, że wszystkim towarzyszyła wielka łaska. Na czym ona polegała? Na tym, że nikt między nimi nie cierpiał niedostatku. Wierzący sprzedawali swoje domy lub pola i przynosili pieniądze do zboru. Te środki później rozdzielano potrzebującym, właśnie wierzącym. O czym nam to mówi? Co nam to pokazuje? Pokazuje nam ogromną miłość wierzących w działaniu. Zasobniejsi wierzący uczestniczyli w zaspokajaniu potrzeb tych potrzebujących wierzących i w ten sposób nikt nie miał braku. Nikt nie cierpiał niedostatku. Więc mamy tu obraz, czy bardzo piękny obraz chrześcijańskiej jedności i miłości wyrażonej w działaniu. Zbór oczywiście ma swoje problemy. Nie jest to idylla, gdzie wszyscy wierzący są piękni, młodzi, zdrowi i bogaci, jak niektórzy by chcieli. W zborze są ludzie czy wierzący, którzy cierpią niedostatek. Ale widzimy, że ich brak jest uzupełniony nadmiarem innych. I to jest wyraz prawdziwej chrześcijańskiej jedności i miłości. Ale też musimy zobaczyć, co za tym stoi, ten duchowy aspekt tego, co tam się działo. Za tym wszystkim, co się dzieje, za jednością i miłością, za ogromną mocą apostołów w składaniu świadectwa, stoi Duch Święty. I to, co nam mówi Łukasz odnośnie zboru w Jerozolimie, pokazuje nam, jak funkcjonują wierzący, gdy są pełni Ducha Świętego. Więc Pismo Święte zachęca nas, wzywa nas do tego, abyśmy byli pełni Ducha Świętego. I więc możemy widzieć czy rozumieć, co to znaczy być pełnym Ducha Świętego, jak to się wyraża w normalnym życiu, w normalnym funkcjonowaniu zboru. Więc zatem mamy tu pokazany wspaniały obraz chrześcijańskiej jedności i miłości, ale jest tutaj jeden, nawet poważny problem. Jak rozumieć to wyrażenie z wersetu 32, że nikt też nie nazywał własnym tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. W tym kontekście pojawia się informacja o sprzedaży nieruchomości i składaniu pieniędzy u stóp apostołów i rozdzielanie ich potrzebującym braciom i siostrom. Czy nie ma tu jakiejś formy komuny? Czy jeżeli mam jakąś nieruchomość, mieszkanie, dom, pole, to czy jako chrześcijanin powinienem ją sprzedać, je sprzedać, a pieniądze dać do zboru, żeby braki potrzebujących zostały zaspokojone? Wielokrotnie, gdy jako młody wierzący czytałem ten fragment, zastanawiałem się, czy właśnie wierzący nie stanowili jakiejś takiej komuny, to znaczy grupy, która ma wszystko wspólne, gdzie nie ma czegoś takiego jak własność prywatna, ponieważ wszystko należy do wszystkich. Gdy byłem młodym wierzącym, było to dla mnie bardzo problematyczne. trochę tak czytałem szybko ten fragment, żeby przeskoczyć do czegoś innego, tak? No ale to jest Boże Słowo i nie można tak przeskakiwać, kiedyś trzeba się zmierzyć z tym. Było to dla mnie problematyczne nie dlatego, że tak wiele miałem czy mam, ale po prostu jakoś mi to nie pasowało. Nie mogłem się zgodzić, że chrześcijanie funkcjonowali w formie komuny. Dlaczego? Może dlatego, że w komunie wyrosłem, czyli w komunizmie, gdzie wszystko należało do wszystkich. Oczywiście to tylko była taka teoria, bo w rzeczywistości to wszystko należało do bardzo wąskiej grupy rządzącej, a wszyscy inni nic nie mieli albo prawie nic. Więc no, dlatego patrząc na to, że wszystko mieli wspólne, czy nikt nie nazywał własnym tego, co posiadał, no to tak nie za bardzo rozumiałem, o co tam chodzi i nie za bardzo chciałem się zgodzić, że tu jest mowa o jakiejś komunie. Najchętniej, jak powiedziałem, to ten fragment usunąłbym z Biblii, bo nie pasował, tak, ale no tak nie można zrobić. Bo wtedy to byłbym sobie tworzył własnego Boga, który by był zawsze przychylny w tym wszystkim, co robię, zawsze by mnie wspierał w tym wszystkim, co robię i w co wierzę, prawda? To jest po prostu fałszywy Bóg i to jest bałwochwalstwo, więc nie można tego, co trudne, odrzucać, tylko dlatego, że jest trudne, prawda? Więc jak należy rozumieć ten werset, jak należy rozumieć ten fragment? Być może jeszcze ktoś oprócz mnie ma ten sam problem, tak? Jak rozumieć, że nikt nie nazywał własnym tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Więc dlatego warto zobaczyć, bo jeżeli my rozumiemy, to prawdopodobnie znamy albo będziemy znać osoby, które będą się z tym musiały zmierzyć i będą też szukać jakiegoś zrozumienia czy wyjaśnienia tego fragmentu. Więc oczywiście no, fragment jest trudny, tak? Więc co jest potrzebne? No, konieczny jest kontekst. Kontekst jest kluczowy. Jeśli mamy jakiś trudny fragment w Biblii, to zawsze powinniśmy trzymać się kontekstu, patrzeć na kontekst, jaki jest kontekst, ponieważ kontekst pomaga nam lepiej zrozumieć, o co chodzi w danym fragmencie. Powinniśmy trzymać się kontekstu zawsze, nawet jeśli mamy do czynienia z łatwym fragmentem, ale naszą żelazną zasadą powinno być trzymanie się kontekstu, szczególnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z jakimś trudnym fragmentem, a ten wydaje się być trudny. Więc jakie światło rzuca nam ten najbliższy kontekst na cały fragment, na kwestię własności prywatnej, tak, czy pieniędzy? I myślę, że odpowiedź na nasze pytanie znajduje się w wersecie, w piątym rozdziale, w czwartym wersecie. To jest fragment rozmowy Piotra i Ananiasza. I Piotr mówi do Ananiasza, czy gdy należała do ciebie, mówi o roli, którą sprzedał Ananiasz, czy gdy należała do ciebie, nie miałeś do niej prawa własności, a po sprzedaży, czy nie mogłeś zarządzać pieniędzmi według swojej woli? Apostoł Piotr właśnie rozmawia z Ananiaszem, który sprzedał swoją własność i pieniądze uzyskane ze sprzedaży przyniósł do zboru. I to, co powiedział Piotr, właśnie rzuca nam światło na kwestię własności prywatnej. Z tego, co widzimy, Ananiasz zachował prawo własności. To, że stał się chrześcijaninem, nie pozbawiło go w żaden sposób prawa do jego majątku. To, co należało do niego przed nawróceniem, dalej było jego prywatną własnością po tym, jak stał się chrześcijaninem. Nie dość tego, zbór czy apostołowie nie mieli do tego żadnego prawa. Ananiasz mógł zrobić z tym, co chciał. Po sprzedaży mógł zrobić z pieniędzmi to, co chciał. Nie musiał tych pieniędzy dawać do zboru, a to znaczy, że zachował pełne prawo własności. To znaczy, że dalej był właścicielem i mógł rozporządzać swoim majątkiem według swojej własnej woli. W związku z tym, jak rozumieć jego działanie? W związku z tym, no, jego działanie związane ze sprzedażą nieruchomości musimy rozumieć jako jego dobrowolne działanie. Nie było to w żaden sposób wymuszone, ale było to, można powiedzieć, czysto dobrowolne działanie ze strony Ananiasza i jego żony Safiry. Tak też należy rozumieć to, co zrobił Józef, zwany Barnabą. To, że sprzedał swoją rolę, było jego dobrowolnym działaniem, dobrą wolą. Zrobił to nie będąc w jakikolwiek sposób przymuszonym. Sprzedawanie nieruchomości czy generalnie składanie jakichś pieniędzy u stóp apostołów nie było rodzajem wpisowego, nie było rodzajem wkupnego, prawda? Nie było wymogiem do tego, żeby stać się członkiem zboru czy żeby stać się chrześcijaninem. Dlatego trzeba to uznać za dobrowolne działanie. Ale to nam mówi jeszcze jedną rzecz, już patrząc szerzej. Chrześcijanie nie sprzedawali swoich nieruchomości po tym, jak się nawrócili, po to, aby za chwilę stać się osobami będącymi na utrzymaniu zboru, brzydko mówiąc. Oddali wszystko, co mieli, prawda, w dobrej wierze i teraz sami potrzebują pomocy. Ponieważ nigdzie nie znajdujemy wezwania do tego, żeby pozbyć się swojego majątku i żyć w ubóstwie. Nie ma takiego wezwania. Mamy na przykład pokazane nawrócenie celnika, poborcy podatkowego Zacheusza, który był przełożonym nad celnikami, nad poborcami i był bogaty generalnie. Tak? Generalnie poborcy podatkowi byli bogaci, więc on był szefem szefów, był bogaty. Ale się nawrócił. I kiedy się nawrócił, dobrowolnie postanowił przekazać połowę swojego majątku ubogim. A jeśli coś od kogoś wymusił, był gotów oddać poczwórnie. To mamy opisane w Łukasza 19 rozdziale, wersety od 1 do 10. Więc raczej mamy tu do czynienia z chrześcijanami, którzy mają nadmiar, mają na przykład więcej niż jeden dom, czy więcej niż jedno pole, albo mają inne jeszcze źródło dochodu i to pozwala im sprzedać nieruchomość. Czasami swojej gorliwości i miłości do zboru młodzi wierzący są gotowi oddać wszystko, co mają i nie myślą o tym, co będzie później, prawda? Są gotowi, żeby tylko ci inni, którzy akurat potrzebują, żeby zaspokoić ich potrzeby, nie zastanawiają się zbytnio, gdzie będą mieszkać i co będą jeść, czy w co się będą ubierać, prawda? Są tacy, można powiedzieć, naiwni. Myślą, że wszystko będzie dobrze, że Pan zaspokoi ich każdą potrzebę. I oczywiście dobrze jest tak myśleć, ale też trzeba podchodzić do pewnych rzeczy w sposób zdroworozsądkowy. Nie chodzi o to, żeby dać wszystko, co mamy, żeby za chwilę samemu stać się potrzebującym, tak? Bo to nie rozwiązuje żadnego problemu. Raczej chodzi o to, aby nasz nadmiar wyrównał braki potrzebujących. To znaczy, że dając innym, robimy to z głową, rozsądnie, wedle naszych własnych możliwości, pomagamy na tyle, na ile możemy. Pewnego razu byłem w chrześcijańskiej księgarni, i niechcący, ponieważ to była mała księgarenka, i niechcący podsłuchałem rozmowę sprzedawcy ze swoim klientem. Ewidentnie obaj panowie się znali. I ten klient opowiadał swoją przygodę związaną z jakąś konferencją, na jaką pojechał pociągiem z Warszawy do Gdyni. Na tej konferencji była zbierana ofiara, a że była to konferencja chyba organizowana przez charyzmatyków, to i zachęta w cudzysłowie do ofiary też była odpowiednia, więc ten człowiek swojej gorliwości wrzucił do wiaderka swój portfel. I potem, więc wrzucił wszystko, co miał. Potem, gdy emocje opadły, zdał sobie sprawę z tego, że nie ma za co kupić biletu powrotnego do Warszawy. Więc pomyślał chwilę i wpadł na pomysł, że pójdzie do organizatorów i poprosi ich o pieniądze na bilet, bo skoro rzucił wszystko, czyli cały portfel, no to nie powinno być problemu, żeby mu dali na bilet. Okazało się, że był to ogromny problem. Nie dostał nic. Tak, nie dali mu żadnych pieniędzy, więc musiał iść na dworzec, chodzić od człowieka do człowieka i prosić o pieniądze jakieś, żeby mógł uzbierać na ten bilet. W końcu uzbierał i wrócił do domu, ale na końcu tej historii dodał, ile go to wstydu kosztowało i jaką twardą lekcję dostał. A wystarczyło, żeby pomyślał chwilę, zanim wrzuci portfel, zanim pozbędzie się wszystkich pieniędzy i stanie się, no nie powiem, że problemem, ale będzie miał problem w swoim życiu. Więc chrześcijanie nie sprzedawali swoich domów czy pól po to, aby za chwilę wprowadzić się do innych wierzących i być na ich utrzymaniu. Nie sprzedawali swoich nieruchomości, nie sprzedawali wszystkiego, co mieli, po to, aby zamieszkać w domach należących może do zboru i być wspieranymi przez zbór. Tak to nie działa. Generalnie tak działają sekty. W taki sposób sekty przejmują kontrolę nad życiem ludzi. Jim Jones, przywódca sekty Świątynia Ludu, człowiek, który zwiódł ponad 1000 ludzi i doprowadził ich do zbiorowego samobójstwa, w pewnym momencie przekonał tych swoich wiernych, żeby zostawili wszystko i wyjechali razem z nim do Gujany, do miejsca zwanego Jonestown, które przygotował właśnie dla nich w Ameryce Południowej. I miał to być dla nich raj na ziemi. Później okazało się co? Że było to piekło na ziemi. Zabrano im paszporty i byli na łasce swojego przywódcy. Nie mogli stamtąd uciec, bo nie mieli ani środków, ani możliwości. Musieli pracować przez długie godziny, a wszelkie niezadowolenie lub bunt były bardzo surowo karane. Więc chrześcijanie w naszym fragmencie tak nie postępowali, nie sprzedawali swoich nieruchomości, aby za chwilę być na utrzymaniu zboru, czy być na liście osób potrzebujących wsparcia finansowego. Ponieważ to nie rozwiązuje żadnego problemu. Oczywiście jedna osoba może zniknąć z listy, ale za chwilę pojawi się kolejna, więc problem nie jest rozwiązany, problem dalej istnieje, tylko zmieniła się osoba. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby problem był rozwiązany. Więc tak się nie postępuje, więc w tym świetle należy patrzeć na werset 32, że to wyrażenie, że nikt nie nazywał własnym tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne, nie oznacza zrzeczenia się własności czy utraty prawa do niej. Raczej to pokazuje postawę wierzących dotyczącą ich prywatnej własności. To wyrażenie pokazuje, jak bardzo wierzący poddawali się Chrystusowi i Bogu. Poddawali nie tylko swoje własne życie, ale też to wszystko, co posiadali. Nie było takiej sytuacji, gdzie ktoś mówił: Panie Jezu, bądź moim Panem, tak, poddaję się Tobie, ale łapy precz od mojego bogactwa, od mojego majątku, od tego, co posiadam. Nie było zawierane intercyzy z Chrystusem, tak jak ludzie dzisiaj zawierają intercyzę, wchodząc w związek małżeński, żeby chronić swój majątek, prawda? Że w razie rozwodu to biorą z powrotem to, co wnieśli do małżeństwa. W związku, w relacji z Chrystusem nie ma miejsca na intercyzę. Chrystus daje wszystko. Chrystus dał swoje życie. Chrystus dał wszystko, co miał. I tego samego wymaga od wierzących. Dlatego też nikt nie nazywał własnym tego, co posiadał. To była postawa wierzących. To wszystko, co mieli, włącznie z ich życiem, należało do Chrystusa. Cały człowiek wraz z całym majątkiem, z tym wszystkim, co posiadał, i w tym sensie to było wspólne. Było to osobiste, wewnętrzne przekonanie wierzących. Dlatego wierzący byli gotowi sprzedawać swoje nieruchomości i w ten sposób zaspokajać potrzeby innych wierzących, tych, którzy akurat byli w potrzebie. Ale było to działanie całkowicie dobrowolne i wynikające wyłącznie z miłości. Nie było to w żaden sposób wymuszone. Nie było nie było takiej sytuacji, że przyszedł na przykład jakiś apostoł i powiedział: o, Józek, ty masz duży dom. Zobacz, Zosia i Janek mają 10 dzieci i mieszkają we 3. Weź, sprzedaj swój dom, damy radę kupić im coś większego. Co? Nie, to by było ewidentne nadużycie autorytetu apostolskiego. To by było wymuszenie, zmuszenie kogoś do sprzedaży majątku czy do jakiejś własności. I tak widzimy, że apostołowie nie działają. Tak? Tak widzimy, że zbór nie funkcjonuje. Na przykład w naszym zborze, w którym byliśmy w Londynie, pewnego razu popsuł się piec gazowy, który ogrzewał cały budynek. Piec był już tak stary, że w zasadzie do naprawy się nie nadawał. A nawet jakby spróbować go naprawić, to jego naprawa wyniosłaby niedużo mniej niż zakup nowego pieca gazowego. W kasie zboru no nie było takich pieniędzy, ponieważ potrzeba było kilka tysięcy funtów. Dodam, że nasz zbór nie znajdował się w bogatej dzielnicy, tylko w takiej biedniejszej. Nie był to też liczny zbór, około 30 członków i nie byli to zamożni ludzie. W każdym bądź razie okres był jesienny, nadchodziła zima, więc ogrzewanie było bardzo ważne i trzeba było coś z tym zrobić, więc starsi zboru zwrócili się do zborowników o pomoc w tej sprawie i zebrali ofiarę na ten cel. I ludzie dawali z serca, ile kto mógł i ile kto chciał. Nikt nikogo nie rozliczał, nikt nikomu nie umieszczał listy, kto ile dał, prawda? Nikt nie wnikał, kto ile dał, czy dał. Nikt nikomu nie wytykał, że dał za mało, czy coś w tym rodzaju. Nikt nie patrzył na innych, czy dają, czy i ile dają. Jeden nie dał nic, inny dał 5 funtów, jeszcze inny dał 1000 funtów. W każdym bądź razie udało się zebrać wymagane pieniądze i ten piec wymienić. I ten piec służy do dnia dzisiejszego, ale było to dobrowolne działanie. Każdy darczyńca zrobił to w nieprzymuszony sposób wedle swoich własnych możliwości i chęci. Więc to jest jedna strona medalu. Jest też druga strona medalu. To, że wszystko mieli wspólne, nie oznacza, czy nie oznaczało, że jakiś wierzący mógł sobie rościć prawo do własności brata, swojego brata lub siostry. To, że wszystko mieli wspólne, nie oznacza, że ktoś mógł domagać się wsparcia od swojego brata lub siostry. Osoba wierząca nie może i nie powinna w sobie kształtować postawy roszczeniowej. Mnie się należy, tak? Bo oni mają, a ja nie. W związku z tym oni muszą, oni powinni mnie wspierać. W związku z tym mogę żądać, czy mogę oczekiwać, że ci, którzy mają, mnie wesprą. Ponieważ ja nie mam. Ale czy to jest miłość? Miłość robi wszystko, aby dawać. Pan Jezus, Ojciec ukochał tak świat, tak bardzo, że dał. Miłość daje. Miłość robi wszystko, aby nie być ciężarem dla innych. Oczywiście są sytuacje, gdzie nie ma innej możliwości. I człowiek, brat lub siostra potrzebują wsparcia zboru. Wszystkie możliwości się wyczerpały generalnie. Widzimy to na przykładzie tych wdów greckich, które później będziemy czytać o tym, zaczęło się szemranie, bo ich potrzeby nie były zaspokajane. Nie wiemy dlaczego, co się wydarzyło, ale generalnie no, musimy pamiętać na kulturę, jaka panowała, że wtedy dzieci powinny troszczyć się o swoich rodziców, ale być może ze względu na to, że rodzice, czy tam no, już dziadkowie, tak, stali się chrześcijanami, to rodzina powiedziała, my nie chcemy was znać. Utrzymujcie się sami, albo niech ktoś inny was utrzymuje. Tak? W związku z tym no nie było możliwości, wtedy no, zbór musi działać, powinien działać, ale zawsze musi to być dobrowolne wsparcie, na nikim nie wymuszone. Więc mamy te dwie strony medalu. Tak? A czy ty, jeśli jesteś osobą narodzoną na nowo przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, czy jesteś jednym sercem, jedną duszą z innymi wierzącymi, z braćmi i siostrami? Co możesz zrobić, aby być jednym sercem i jedną duszą z innymi wierzącymi? Czy przynależność na przykład do zboru może mieć związek z jednością i miłością do braci i sióstr w Panu? Czy jeżeli na przykład jesteśmy w każdą niedzielę w jakimś innym zborze, gdzieś indziej, to czy możemy, czy jesteśmy jednością, czy jesteśmy jednym sercem i jedną duszą z innymi wierzącymi, z braćmi i siostrami? Widzimy, że jedność i miłość są zawsze praktyczne. Jedność i miłość wyrażają się w działaniu. Tam, gdzie nie ma jedności i miłości, nie ma też miejsca dla tych wierzących, którzy potrzebują wsparcia. Oni są niewygodni wtedy, tak? Jeśli jest pomiędzy nami brat lub siostra, którzy nie mają w co się ubrać, to jedność i miłość nakazuje nam, aby im to ubranie zapewnić. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to jak podchodzisz do kwestii pieniędzy i własności prywatnej? Czy wszystko, co masz, należy razem z tobą do Chrystusa i w tym sensie uznajesz to za wspólne, że wszystko mają wspólne, czy masz wspólne? Czy jeżeli jesteś osobą wierzącą i niezamożną, która boryka się z jakimiś problemami, to czy masz jakieś roszczenia czy oczekiwania wobec tych wierzących, którzy być może mają więcej? Bo takie pytania to tego, żeby zmierzyć się, tak, zobaczyć, żeby wniknąć w siebie, żeby przeanalizować siebie i zobaczyć, i skorygować swoją postawę, jeżeli jest niewłaściwa. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że Ty zbawiłeś nas, że Ty dałeś swojego Syna, a razem z Nim darowałeś nam wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności, do życia w pobożności. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że kiedy poddajemy się Chrystusowi, to możemy Mu się poddać całościowo. Tak Chrystus tego oczekuje, całościowego poddania z tym, kim jesteśmy, jacy jesteśmy i co mamy. I w tym jest prawdziwa wolność, kiedy możemy służyć nie tylko sercem, ale też możemy służyć tym, co mamy. Tobie, Panie, Tobie, Chryste, Tobie, Panie Jezu, że możemy w ten sposób wyrażać naszą jedność i miłość do naszych braci i sióstr i tego nas ucz, tego praktycznego wyrazu. Ucz nas jedności, ucz nas, Panie, tego, co Twój krzyż, co Twoje działanie, co Twój Duch Święty robi w naszych sercach, w sercach wierzących, że ucz nas na temat jedności, jaka powinna być w zborze. Ty, Panie, najlepiej znasz nasz zbór, Ty najlepiej znasz naszą sytuację i, Panie, wołamy, napełnij nas Duchem Świętym, żebyśmy mogli funkcjonować tak, jak ten zbór w Jerozolimie. Żebyśmy mogli być jedno serce, jedna dusza. I żeby ta jedność wyrażała się właśnie w taki sam sposób, że nie będzie osoby, która by cierpiała jakiś niedostatek. Ojcze Święty, proszę Ciebie o to, żebyś pouczał nas, dawał nam lepsze zrozumienie, szczególnie tego, co to znaczy, żeby nie uważać za swoją własność tego, co posiadamy, ale że wszystko mamy wspólne. Amen.